Słuchasz polskiego programu SBS.
Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia 9 stycznia przed mikrofonem Agnieszka Berton. Student medycyny Hadi Nazari przetrwał 13 dni zgubiony w australijskich Alpach, zanim powrócił do domu. Szef służb ratunkowych Benjamin Pickup poinformował, że 23-letni turysta został odnaleziony przez wędrowców w pobliżu jeziora Blue w Parku Narodowym Kościuszko w środę po południu. Zawołał do grupy wędrowców, którzy byli w okolicy. Powiedział im, że zgubił się w buszu i jest spragniony. Osoby te skontaktowały się ze służbami ratunkowymi, a helikopter policyjny, który był w pobliżu, przybył na miejsce, wciągnął go na pokład i przetransportował z powrotem do punktu dowodzenia. Jest w dobrym stanie zdrowia, dodał Pickup. Pan Nazari, który spotkał się z rodziną, ma zostać wypisany ze szpitala jeszcze dzisiaj. Premier Australii w ramach nieoficjalnej kampanii wyborczej udał się z wizytą na odległą farmę bydła. Zbliżające się wybory, które mają się odbyć najpóźniej 17 maja, skłoniły Antonego Albanese do rozpoczęcia intensywnej trasy po kluczowych okręgach wyborczych w Queensland, Terytorium Północnym i Australii Zachodniej. W środę w Mount Isa podkreślił korzyści gospodarcze związane ze zniesieniem przez Chiny zawieszenia eksportu australijskiego mięsa wołowego. W czasie zawieszenia eksport mięsa wołowego do Chin wart był około 2 miliardów dolarów. Teraz wszystkie ograniczenia zostały zniesione, a wartość eksportu wróciła do poziomu przekraczającego tę kwotę. Mężczyzna oskarżony o wykonanie gestu nazistowskiego salutowania w pubie w Nowej Południowej Walii zaprzeczył zarzutom. 68-letni Norberto Triemstra został aresztowany 13 grudnia po tym, jak właściciele pubu w centrum Sydney wezwali policję i twierdzili, że mężczyzna odmawiał opuszczenia lokalu. Jego adwokat złożył w środę nieprawomocne oświadczenie na rozprawie w sądzie Downing Court po tym, jak jego klientowi postawiono zarzuty publicznego eksponowania symbolu nazistowskiego, wykonywania nazistowskiego gestu oraz zachowania się w sposób oburzający. Dwie osoby zginęły, gdy szybko rozprzestrzeniające się pożary wybuchły w pobliżu Los Angeles. Setki budynków zostały zniszczone, a zbocza gór spłonęły, co skłoniło władzę do zarządzenia ewakuacji około 70 tysięcy osób. Ewakuację ogłoszono również dla dzielnicy, w której mieszkają liczni hollywoodzcy celebryci. Palestyńskie władze informują, że izraelskie naloty powietrzne zabiły co najmniej 5 osób w Strefie Gazy, w tym dwoje niemowląt i kobietę. Śmierci te podnoszą bilans ofiar w ciągu ostatnich 24 godzin do 51, a Ministerstwo Zdrowia Palestyny zwiększa oficjalną liczbę ofiar śmiertelnych do 45 936. Wśród zabitych był 4-miesięczny chłopiec, który zginął w ataku w obozie dla uchodźców Burej. Tymczasem w Izraelu członkowie rodzin zakładników, którzy wciąż znajdują się w Gazie, kontynuują protesty na ulicach, ponieważ negocjacje w sprawie zawarcia rozejmu i uwolnienia zakładników posuwają się powoli. Zahiro Shahar-Mor, siostrzeniec jednego z zakładników, mówi, że ma nadzieję, iż prezydentura Donalda Trumpa przyspieszy działania. Muszę być optymistą, ponieważ może wybór prezydenta Trumpa wstrząśnie systemem, bo przez ostatnie 15 miesięcy wszystko utknęło. Może jego dojście do władzy zmieni układ sił, powiedział. Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza użycia siły militarnej, aby zdobyć Grenlandię, ponieważ miałoby to służyć interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To niezwykłe oświadczenie padło w momencie, gdy Trump przedstawił swoje ekspansjonistyczne plany na 2 tygodnie przed zaprzysiężeniem na prezydenta, które odbędzie się 20 stycznia. Wskazał on na obecność chińskich i rosyjskich statków u wybrzeży Grenlandii jako zagrożenie. Grenlandia jest autonomicznym krajem w ramach Królestwa Danii. Premier Danii Mette Frederiksen stwierdziła, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Chcę jasno podkreślić, że z perspektywy rządu duńskiego Grenlandia należy do ludów Grenlandii. To dumny naród z własnym językiem i kulturą, powiedziała Frederiksen. Trump dodał, że chciałby również przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim oraz zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Ameryki. Dziś, czwartek, 9 stycznia, odbędzie się drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. głosować nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na rok 2025. Izba Wyższa zaproponowała 28 poprawek. Chodzi m.in. o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w turystyce czy zwiększenie środków dla Państwowej Straży Pożarnej. Poprawki przewidują też wzrost wynagrodzeń pracowników służby cywilnej, wydatków na finansowanie działalności oficerów łącznikowych policji, zmiany w budżetach Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawa budżetowa na 2025 rok zakłada, że dochody państwa wyniosą ponad 632 miliardy złotych, a wydatki nie przekroczą 921 miliardów złotych. Deficyt ma wynieść maksymalnie 289 miliardów. W ustawie założono wzrost gospodarczy w wysokości 3,9% PKB oraz inflację średnioroczną w wysokości 5%. Premier Donald Tusk rozmawiał o bezpieczeństwie regionalnym z szefami rządów Danii, Szwecji, Finlandii i Niemiec. Jak napisał w serwisie X, premierzy podjęli również temat bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim oraz relacji transatlantyckich. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo ma być głównym tematem nadchodzącej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Politycy spodziewają się brutalnej kampanii wyborczej, w której poruszane będą tematy związane zarówno z wewnętrzną sytuacją Polski oraz z rosnącym na świecie napięciem związanym z kwestiami militarnymi oraz gospodarczymi. Formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić przeprowadzenie wyborów 15 stycznia. Wtedy też oficjalnie zacznie się kampania. Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli m.in. wiceszef Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezes IPN Karol Nawrocki, który jest popierany przez PiS, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat, jeden z liderów Konfederacji poseł Sławomir Mentzen, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z bezpartyjnych samorządowców. Przegląd doniesień tygodnia opracowała i czytała Agnieszka Berton.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.